Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się nisko i zapraszamy do czasu reakcji we wtorek, 22 stycznia. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik za chwilę przy telefonie. Ten numer do Sławka to 510-37-36. Czujny, czynny całą dobę 510-37-32. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Cieszę się na spotkanie ze słuchaczami. No i cieszę się na to, że pierwsza informacja to będzie informacja pozytywna.
Witam, Piotr, stały słuchacz z tej strony. Dobra wiadomość, przyjeżdżam pod dworcem kolejowym. Zegar naprawiony. Pozdrawiam.
No właśnie, zegar na budynku dworca nie działał od ho-ho, a dokładnie w nocy z 30 na 31 października ubiegłego roku wiał silny wiatr. Podmuch dostał się pod cyferblat zegara i wyrwał jego część. Sam mechanizm nie został uszkodzony, ale jednak zegar nie chodził. No i w grudniu rozmawialiśmy z przedstawicielem spółki PKP, która zapowiedziała naprawę zegara. No i wreszcie zegar chodzi. Dziękujemy za poinformowanie o tym naszego słuchacza i prosimy o więcej takich informacji. Zresztą dziękujemy za wszystkie prośby, sugestie i informacje. A dzisiaj, tak jak mówiła Emilia Kujawa w wiadomościach, rzeczywiście przeniesiemy się na Skolwin. Zapytamy, co tam słychać w sprawie serii włamań, jaka miała miejsce w tej dzielnicy ostatnimi czasy, zwłaszcza w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Czy coś drgnęło? Czy może są namierzeni sprawcy, a może już schwytani? O tym między innymi będziemy rozmawiać. Przeniesiemy się również do szpitala na Unii Lubelskiej. Kilka dni temu dzwonił do nas rozżalony słuchacz, który jeździ codziennie na zabiegi chemioterapii do tego szpitala. No i codziennie jest przyjmowany do szpitala, zamiast być przyjętym jednego dnia i potem już być stale w tym szpitalu, mimo że na noc jedzie do domu, to musi być codziennie przyjmowany do szpitala i takie przyjmowanie do szpitala trwa, uwaga, 2,5 godziny. Jeżeli w miesiącu, czy w 2 miesiącach nawet takich sesji właśnie, gdzie odbywają się wlewy chemioterapii, nasz słuchacz ma 12, po 2,5 godziny, to można sobie łatwo policzyć, ile czasu traci nasz słuchacz. Czy tak być musi? O tym będziemy rozmawiać z rzeczniczką szpitala. No i będziemy także rozmawiać o kwestii formalno-prawnej związanej z naszymi obywatelskimi zgłoszeniami źle zaparkowanych, nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów w mieście. Czy rzeczywiście nie wystarczy zdjęcie z oznaczoną datą i miejscem postoju? Czy musi być świadek? Czy my musimy przyjeżdżać do Straży Miejskiej po to, żeby złożyć zeznania, że gdzieś tam na przejściu dla pieszych, czy na terenie zielonym, czy na chodniku tarasując przejście stał samochód? Czy nie wystarczy zdjęcie przesłane do Straży Miejskiej? O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Czekamy na opinie, czekamy na telefony. Sławek już jest z nami, jeszcze nie rozmawia, ale jest gotowy, więc proszę bardzo, 510, 37 i 36. A teraz wsiadamy do autobusu, ale zanim do tego autobusu wsiądziemy, to okazuje się, że trzeba na ten autobus czekać, a czasem można nie doczekać. Napisał pan Karol. Zwracam się do państwa z prośbą o interwencję w sprawie całkowitego lekceważenia rozkładu jazdy przez kierowców autobusu linii 60. Jak deklaruje zarząd dróg, tolerancja winna wynosić maksymalnie plus minus 2 minuty. O ile nie dziwi mnie już od dawna to, że autobus przyjeżdża na przystanek przy Kwiatowej spóźniony nawet o kilkadziesiąt minut. Tak, przyszło mi żyć w realiach, w których akceptuje się niskie standardy, bo nie ma co liczyć na poprawę, wtrąca pan Karol. O tyle nie rozumiem, jak może odjechać z przystanku kilka minut przed czasem. Chociażby dzisiaj autobus, który z przystanku Kwiatowa w stronę stoczni winien odjechać o 7.45, musiał na tym przystanku być przed 7.42, bo o tej godzinie przyszedłem na miejsce. No panie Karolu, a może ten autobus w ogóle nie przyjechał? Następny autobus miał mieć odjazd o godzinie 7.58, przyjechał o 8.12. Spędziłem marznąc na chodniku 30 minut. Gdybym wiedział, ile zajmie mi oczekiwanie na następny autobus, poszedłbym do pracy pieszo. Opisana sytuacja nie ma charakteru incydentalnego i jest notoryczna. Jeżdżę linią 60 codziennie do pracy i jestem codziennie spóźniony. Jeżdżąc wcześniej, byłbym w pracy przed czasem, za który nikt mi pensji nie zapłaci. Panie Karolu, przekażemy pana mail zarządowi Dróg Transportu Miejskiego. Podejrzewam, że te spóźnienia autobusu wynikają z korków na ulicach miasta. Ten standard, o którym pan pisze, plus minus 2 minuty, to już dawno, dawno niestety nie obowiązuje. Jeszcze do autobusów wrócimy, ale teraz przenieśmy się na dworzec. Byliśmy na dworcu PKP Szczecin Główny. Zegar już działa. Teraz czas na dworzec w Dąbiu.
Jest 21 stycznia, jest zima, jest zimno. Znajduję się na dworcu w Szczecin-Dąbiu. Przyjechałem ze Świnoujścia i mam przesiadkę. Na swój pociąg czekam ponad godzinę czasu. Chciałbym ogrzać się. Wszedłem do budynku dworca i ku mojemu zdziwieniu na dworcu zimniej niż na dworzu. Dotknąłem grzejników, grzejniki zimne, także nie wiem co się dzieje, ale na dworcu w Szczecin-Dąbiu jest bardzo zimno, także w tej chwili chodzę po peronach, ruszam się, żeby mi było cieplej i czekam na swój pociąg. Dziękuję, do usłyszenia.
Mam nadzieję, że doczekał się pan na swój pociąg i jeszcze dzisiaj, od wczoraj pan tam nie marznie. My zapytaliśmy spółkę PKP, co z ogrzewaniem na dworcu, no i czekamy na odpowiedź. Dzisiaj rzecznik tej spółki nie zdążył z odpowiedzią. Mam nadzieję, że do jutra będzie odpowiedź, a może słuchacze potwierdzą, jak jest dzisiaj, czy jest ogrzewanie, czy nie ma na dworcu PKP Szczecin-Dąbie. Temat śmieci, wywozu odpadów poruszył naszych słuchaczy. Blokowanie ulic, chociażby batalionów chłopskich przez śmieciarkę, denerwuje naszych słuchaczy, zwłaszcza w godzinach porannego szczytu. No właśnie, mam ważną informację dla słuchaczy od Karola Walkowiaka, prezesa spółki MPO, bo to pojazdy MPO właśnie w poniedziałki rano blokują zakorkowaną ulicę batalionów chłopskich. Ale na ten temat rozdzwoniły się telefony. Posłuchajmy pierwszego.
Dzień dobry, jestem mieszkanką Szczecina. Zadziwiają mnie ci mieszkańcy nasi. Przeszkadza im, że raz w tygodniu są śmieci wywożone. Pytają, czy nie wstyd służbom, że jest tam gdzieś brudno. A to nie służbom powinno być wstyd, tylko nam, mieszkańcom, że jesteśmy brudasami. Śmieci wywożone są raz w tygodniu na batalionów chłopskich i ten jeden raz w tygodniu ciężko jest kierowcom pomęczyć się chwilę, no nie wiem jak to nazwać. Tacy jesteśmy jacyś czepialscy. Szukamy innym rozwiązania. Niech pracują w nocy, niech robią w nocy. Sami pracujmy w nocy. Dziwni są ci mieszkańcy. Coraz dziwniejsi. Coś się dzieje. Kiedyś tego nie było. Jacyś byliśmy życzliwsi. Fajniejsi. Dziękuję.
Życzliwości nigdy za wiele. No cóż, presja czasu, spieszymy się, szczególnie rano, a tu śmieciarka zatrzymuje się przy każdej posesji na pasie drogi, nie może zjechać. No i problemy i nerwy pojawiają się rzeczywiście, ale mam dobrą informację. Karol Walkowiak ze spółki właśnie MPO poinformował nas, że testowo właśnie na tej ulicy batalionów chłopskich pojazdy będą się pojawiały nieco później, już po godzinach porannego szczytu. No i może będzie w tym przynajmniej miejscu spokój, bo w innych miejscach różnie to bywa. Pamiętam telefony rodziców skarżących się na to, że na ulicy Ściegiennego, gdzie mieści się wejście do szkoły muzycznej, również przed 8 pojawiają się śmieciarki. Ostatnio takich sygnałów nie mamy i raczej te śmieciarki jeżdżą tam później. Sam widziałem niedawno taką śmieciarkę około godziny 9 rano, ale jeszcze komentarze w tej sprawie.
Dzień dobry, jestem pracownikiem firmy też wywożącej śmieci i myślę, że problem nie polega na tym, że wywozi się śmieci od godziny 7 do 14, ale w tym, że urząd nakazał jakby czas pracy. Od godziny 6 do 22 można pracować i wiele brygad, które robi w podobnych miejscach, gdzie jest blokowany ten ruch, chętnie by mogło zacząć pracę powiedzmy od 5 do 6 i zdążyć jeszcze przed tym całym ruchem, ale ze względu na to, że jest blokada jakby czasowa przez urząd narzucona, nikt nie może zacząć pracy przed godziną 6 i to jest przyczyną główną tego, że no trzeba wjechać w ten okres, gdzie największe natężenie ruchu się tworzy z powodu tego, że ludzie jadą do pracy. To nie jest tylko ulica Batalionów Chłopskich, to są ulice, które idą w stronę Polic i z Polic. Dziękuję.
No właśnie, zaraz o tych ulicach będziemy rozmawiali. No a co do tej 6 rano, no dobrze, niech pozostanie ta 6 rano. Wcześniej nie wyobrażam sobie hałasowania. Trudno to sobie wyobrazić w tej zwartej zabudowie szczególnie. Jednak jest spory hałas, kiedy śmieciarka podjeżdża. A i tak 6, 8, przecież wiele osób pracuje później wieczorem, nie wstaje bladym świtem, no i mamy te atrakcje w postaci hałasów. No ale kiedyś te śmieci przecież trzeba wywieźć, a właśnie a propos innych ulic, gdzie są takie problemy ze śmieciarkami, proszę bardzo.
Dzień dobry, nazywam się Teresa, dzwonię ze Szczecina. Taka sama sytuacja jest na ulicy Szerokiej, 6:30, jedzie śmieciarka i zbiera worki ze śmieciami, oczywiście blokując całą Szeroką. I co kawałeczek, co 10 metrów podjeżdża i te worki wrzucają panowie, a korek robi się niepotyczny. Nie wiem, czy te firmy, które oczyszczają miasto, firmy nie mogą, tak jak kiedyś było, że ci pracownicy pracują, przesunąć godzin pracy od godziny, no załóżmy 4:00 do godziny 10:00 czy której, nie będzie problemu. Kiedyś, jak Renondis to robił, to chyba w nocy oczyszczali miasto i rano do pracy się jechało, nie było żadnego problemu. A tak wszyscy stoimy w korku i autobusy, i dzieci do szkoły się spóźniają, i ludzie do pracy. No tak być nie może. W ubiegłym tygodniu no, 2 śmieciarki blokowały ulicę Szeroką. Do pracy praktycznie 20 minut staliśmy wszyscy w korku. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, pozdrawiamy. No i namawiamy na monitorowanie firm, które odbierają śmieci. Może uda się, tak jak w przypadku MPO, zmienić nieco ten grafik, żeby ułatwić wjazd do miasta z tych dzielnic, które są położone wokół centrum. A teraz o śmieciach. Wczoraj sporo miejsc nasi słuchacze wskazywali, gdzie zalegają w Szczecinie śmieci. Między innymi nasza słuchaczka pani Justyna uwieczniła kilka takich wątpliwych wizytówek miasta, między innymi przy siedzibie Zbilk na ulicy Kadłubka oraz przy Świętej Barbary. A dzisiaj zdjęcie nadesłał nam pan Łukasz, który informuje o śmieciach przy ulicy Willowej. Wchodząc na stronę internetową Radia Szczecin, zakładka audycje, czas reakcji, można to zdjęcie obejrzeć. No rzeczywiście widok średni. Najgorsze jest to, że ktoś te śmieci rozrzuca i porzuca. Ale reakcja też powinna być w miarę szybka i sprawna, jeżeli chodzi o służby sprzątające. A właśnie, a propos śmieci, to kwestia, która wraca. Ja pamiętam, że myśmy kilka lat temu już mieli sygnały o tym miejscu i o tej wiacie śmietnikowej. Proszę posłuchać.
Barbara, dzwonię ze Śródmieścia Szczecina. Sprawa dotyczy potwornego bałaganu, który jest w altanie śmieciowej ustawiony na podwórku przy placu Rodła. Tam są pojemniki, które służą KFC i okolicznym mieszkańcom. Całe takie hałdy, panierki po kurczakach, takiego starego, śmierdzącego, jak gdyby, no nie wiadomo co to, bo chyba jakieś kawałki mięsa. I tam bez przerwy szczury biegają. Kilkakrotnie już dzwoniłam do sanepidu, później się dopytywałam, bo więc owszem, oni niby to sprawdzają, nie sprawdzają, chodzą do KFC i na tym się kończy. W dalszym ciągu to jest tam, nikt nie sprząta. Dziękuję uprzejmie za widzenie.
Dziękuję, pozdrawiamy. No cóż, wydaje się, że najlepsze byłoby to, żeby częściej po prostu były te śmieci wywożone, żeby ten harmonogram był częstszy. Jeżeli tam jest firma i ona rzeczywiście produkuje wiele odpadów, a taką firmą jest KFC, odpadów spożywczych, no to trzeba by poprawić ten harmonogram wywozu. Tutaj warto porozmawiać ze spółdzielnią mieszkaniową. To jest czas reakcji. Teraz witam naszego gościa, podkomisarz Anna Gębala, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Dzień dobry, pani komisarz.
Witam.
Pani komisarz, my tuż po nowym roku, dokładnie 7 stycznia, czytaliśmy mail od naszego słuchacza, który napisał, że jest mieszkańcem dzielnicy, jak to nazywają, Górnego Skolwina, część bliższa Polic. i wskazywał, że od 2 tygodni wszyscy żyją w okropnym strachu, bo co kilka dni okradane są mieszkania. Dzisiaj, czyli właśnie to było 7 stycznia, włamano się do dwóch domów. To był poniedziałek, ulica Artyleryjska, Inwalidzka. Nikt nas nie informuje, ale wiemy, że kradzieże były na ulicy Palmowej, Huculskiej, Nowym Świecie i tak dalej. Policja wzięła się do pracy. Było nawet 19 stycznia w czwartek spotkanie komendanta Komendy Rejonowej nad Odrą i nie tylko komendant brał w nim udział z mieszkańcami w jednym z klubów właśnie na terenie dzielnicy, ale pani oprócz tego spotkania, które oczywiście jest ważne, bo można było się wygadać, ale pani komisarz ma też ważną informację dla mieszkańców z Kolwina. Jaka to informacja?
Tak, to jest dobra informacja. Wcześniej informowaliśmy Państwa, że policjanci intensywnie pracują, aby zatrzymać sprawców tych włamań i też się tak stało. Policjanci zatrzymali w sumie 4 osoby. Są to młodzi ludzie, są to mieszkańcy naszego Szczecina.
A czy z Kolwina, czy tych okolic?
Tak, znaczy nie chciałabym tu mówić o szczegółach, a to powiem dlaczego za chwileczkę. Są to młodzi mieszkańcy naszego miasta, którzy dokonywali włamań na terenie tak naprawdę całego miasta, ale też właśnie terenu działania komisariatu Szczecin nad Odrą, a więc Kolwina. Te osoby zostały decyzją sądu tymczasowo aresztowane na okres 2 miesięcy. I łącznie usłyszeli jak na razie 13 zarzutów, 13 właśnie kradzieży z łamaniem. Dlaczego nie chcę mówić o szczegółach? Dlatego, że policjanci z Komendy Miejskiej, którzy oni bezpośrednio nadzorują te postępowanie, poinformowali mnie, że sprawa jest rozwojowa, że być może będą tym osobom przedstawione dodatkowe zarzuty, jak również może będą zatrzymywane kolejne osoby, więc na tym etapie no niestety nie możemy mówić o szczegółach tutaj tego postępowania, jakie to są osoby, jakie dokładnie oni złożyli wyjaśnienia. Najważniejsze jest to, że te osoby są zatrzymane i jeszcze dodatkowo policjanci odzyskali część skradzionego mienia, więc intensywnie nadal pracujemy, to nie jest koniec tej sprawy. Będą jeszcze kolejne zatrzymania i no, te osoby będą w naszych rękach.
Gdzie mogą zgłaszać się okradzeni mieszkańcy, aby odebrać swoje mienie? Bo powiedziała pani, że część mienia udało się odzyskać.
Tak, jeszcze poczekajmy tutaj, to w zależności od tego, gdzie było zgłoszone te włamanie, tak, czy to było teren działania komisariatu Szczecin nad Odrą, czy też Pogodno, bo tam też miały miejsce takie włamania. Na tym etapie i tak państwo by nie uzyskali tego skradzionego mienia, one zostało zabezpieczone jako dowód w sprawie i jak już sprawa trafi do sądu, to będzie taka możliwość, ale na pewno policjanci, którzy prowadzą te postępowanie poinformują osoby poszkodowane o możliwości odbioru swoich rzeczy.
Czyli sprawcy są w areszcie, areszt na 2 miesiące. Przypomnijmy, jakie kary grożą za kradzieże z włamaniami.
Tak, za kradzież z włamaniem zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu karnego może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
To pewnie zależy od okoliczności sprawy, czy to po raz pierwszy, czy już kolejny i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście zdecyduje o tym sąd.
Sąd.
Powiedzmy jeszcze o ilości tych włamań, bo tutaj nam się ich namnożyło około 8-9, a tymczasem jeżeli chodzi o Skolwin, to tam były 3 włamania w okresie świątecznym.
Tak, to były 3.
Bo były wcześniejsze, sprzed jakiegoś okresu, paru miesięcy wcześniej, czy nawet lat.
Tak, te włamania nasiliły się w okresie świąteczno-noworocznym. Tak jak pan mówił, na Skolwinie było ich dokładnie 3, natomiast na terenie całego miasta było ich dosłownie kilka. I patrząc na statystyki, porównując do analogicznego okresu ubiegłego, no to jednak jest mniej, bo 54 jest mniej takich włamań w przeciągu całego roku, ale to tutaj nas nie zwalnia z pracy, aby cały czas dążyć do tego, by zatrzymać takich sprawców. No i przede wszystkim też prowadzić szereg działań jeszcze profilaktycznych, mówiących również o właściwym zabezpieczeniu mieszkań i swoich domów.
No właśnie, jakie to jest to właściwe zabezpieczenie mieszkań? mieszkań, swoich domów. Czy nadal najważniejszym zabezpieczeniem jest czujne oko sąsiada, żebyśmy wzajemnie baczyli na swoje domy, kiedy nie ma sąsiadów, żebyśmy zwracali uwagę na osoby, które się pod tymi domami kręcą, na samochody, które stoją zaparkowane i ktoś jest w środku, albo i nie ma, bo teraz można włączyć kamery i oczywiście wysiąść. No, a w każdym razie obce, czy to pojazdy, czy osoby, czy warto montować sobie monitoring przy domu, warto wynająć firmę ochroniarską i właśnie poprzez system alarmowy połączony z centralą takiej firmy strzec swojego mienia?
Każde zabezpieczenie jest dobre. Tak jak wspomniałam wcześniej, tutaj te włamania faktycznie nasiliły się w okresie świąteczno-noworocznym, a to dlatego, że większość z nas wyjeżdżała do swoich najbliższych, aby razem spędzić ten okres świąteczno-noworoczny. No i to wtedy daje przestępcom sygnał, że nikogo nie ma w domu. My od wielu lat już prowadzimy taką akcję strzeżonego sąsiad strzeże. Brzmi to być może zabawnie, ale tak naprawdę jest to bardzo ważne. A więc jeżeli wyjeżdżamy gdzieś na dłużej, to warto jest powiadomić naszego sąsiada, bliską nam osobę, aby zwróciła uwagę na nasze mieszkanie czy też dom. Czy ktoś się nie kręci koło tego domu, nawet w porze dziennej, bo to taki włamanie nie tylko dochodzi nocą, ale również w porze dziennej. Jeżeli są jakieś osoby, które dziwnie się zachowują, to jak najbardziej natychmiast zawiadamiać policję o tym fakcie. No różne są metody działania tych sprawców, naprawdę bardzo różne. Taką dość popularną, chociaż może bardziej wakacyjną metodą jest metoda kradzieży na śpiocha. Też brzmi zabawnie, ale dla właścicieli wcale nie jest zabawna i może być niezwykle niebezpieczna. No bo jeżeli obudzą się we własnym domu i w trakcie włamania zostaną złodzieja w środku, no to ten może różnie zareagować i może być również dla nas niebezpieczny, więc takie sytuacje również się zdarzają. Zdarzają się sytuacje również takie, kiedy w nieuwadze zostawiamy naprawdę drzwi czy też okna we własnym mieszkaniu otwarte. No i taka osoba po prostu wykorzystuje tą sytuację, wchodzi bez żadnego problemu do mieszkania, zabiera wartościowe przedmioty i też wychodzi. Zdarzają się również takie włamania, to szczególnie dotyczy domów właśnie, gdzie złodzieje chętnie korzystają z będącego przy domu garażu, czy też przechodzą przez dach. Oczywiście oni zabierają z tych domów, i tak też było w tym przypadku, różne wartościowe rzeczy, czy też pieniądze, biżuterię, sprzęt AGD, więc takie włamania także mają miejsce. Pamiętajmy również o tym, bo też takie przypadki się zdarzały, że czasami mamy pomysły, aby zostawić klucz pod wycieraczką. To naprawdę nie jest dobry pomysł, bo wiemy, że na przykład ktoś z naszych domowników zapomniał własnego klucza, no i zostawiamy mu informację, że ten klucz jest pod wycieraczką, bo my patrzę też wiedzą, że jest takie miejsce i bez żadnego problemu mogą sobie wtedy takie drzwi otworzyć. Również pamiętajmy o tym, że chwalenie się na różnych portalach społecznościowych informacjami o tym, że wyjeżdżamy, no też nie jest do końca dobrym pomysłem. Oczywiście chcemy podzielić się z naszymi najbliższymi radosną informacją, że gdzieś wyjeżdżamy na wakacje czy też na urlop, no ale przestępcy również przeglądają ten komunikatory, no i wtedy mają informację, że ktoś wyjechał.
No więc wiele zaleceń. Pamiętajmy o tym, żeby po prostu pilnować swojego mienia i zgłaszać wszelkie wątpliwości, wszelkie niepokojące nas sygnały wokół naszej nieruchomości, kręcące się osoby, pojazdy parkujące, których nigdy tam wcześniej nie było. Zgłaszajmy takie sprawy policji, bo prewencja przede wszystkim. No czekamy, jak się zakończy ta sprawa. W areszcie sprawcy 3 co najmniej włamań na terenie Skolwina, ale okazuje się, że są oni odpowiedzialni za więcej czynów z terenu całego miasta. Podkomisarz Anna Gębala, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
Dziękuję również, dziękuję, do widzenia.
To jest czas reakcji, 12:29, a przy naszym telefonie jest Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
Szanowni Państwo, chciałbym zgłosić przypadek nieprawidłowego parkowania. Opisana przeze mnie sytuacja miała miejsce w takim a takim dniu, o godzinie tej a tej, na skrzyżowaniu na przykład takich a takich ulic. Osoby kierujące pojazdami tu marki zaparkowały właśnie w sposób niedozwolony. Pani Anno, czy wystarczy właśnie takie zgłoszenie przesłać mailem ze zdjęciami do Straży Miejskiej, aby osoby czy osoba źle parkująca swój pojazd została ukarana?
Niezupełnie. Niezupełnie. To dopiero początek. Nie może być zdjęcie jedynym dowodem w postępowaniu mandatowym. Ja wiem, że kilka tygodni temu pojawiła się taka informacja, że Straż Miejska ukarze zaparkowanie na podstawie zdjęcia. Ale to właściwie w teorii, bo w praktyce wygląda to nieco inaczej. Prowadziłoby to do bardzo dużej ilości nadużyć. Różne są intencje i motywacje osób, które dokumentują pewne czyny. Z całym szacunkiem też dla fotografujących, ich wiedza w zakresie na przykład wykroczenia, kwalifikacji tego wykroczenia też może być niekompletna. Żeby komuś udowodnić sprawstwo pod nieobecność funkcjonariusza, bo mówimy tu o takich przypadkach, kiedy to nie funkcjonariusz na gorącym uczynku ujawni czy schwyta sprawcę wykroczenia, a na podstawie zdjęcia, musimy dołożyć wszelkie staranności, aby nie było żadnych wątpliwości co do po pierwsze intencji, a po drugie co do sprawstwa. Tutaj powoływano się, przepraszam, na zmianę ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, który wszedł w życie 15 listopada ubiegłego roku, ale tutaj naprawdę niewiele się zmieniło. Jest zapis odwołujący się wprost do nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego, który mówi, że w postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nadkładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy schwytano sprawcę, to co powiedziałam przed chwilą, sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, funkcjonariusz, podkreślam raz jeszcze, bądź stwierdzi popełnienie wykroczenia w szczególności, tu jest to zaznaczone, za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu. W razie potrzeby po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Zatem po pierwsze jest tutaj funkcjonariusz, a nie obywatel, mieszkaniec, bo to my na podstawie zarejestrowanych zdjęć, a takie wykonujemy, są to tak zwane fotowezwania, przeprowadzamy dalsze czynności. I ta procedura jest bliźniaczo podobna do tego, jak powołujemy czy prosimy o pomoc świadka, który udokumentował zdarzenie, czy to z zakresu naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym, czy jak tutaj to, co było przyczynkiem niejako do tej dyskusji, fakt niszczenia zieleni. Pokazałam te zdjęcia naszemu oskarżycielowi publicznemu, który występuje, reprezentuje nas w sądzie i powiedział, że dwa zdjęcia dają tutaj w tym momencie, gdyby nie były one opisane, gdyby nie było tutaj świadka, który zadeklarował, bo akurat ta osoba deklaruje i współpracuje ze Strażą Miejską i nie ma najmniejszych tutaj problemów, to można by było potraktować te zdjęcia jako zupełnie dwa inne pojazdy. Proszę sobie obejrzeć, te zdjęcia chyba są na Państwa stronie.
Można zobaczyć.
To jest taka zagadka,
parkuje, tak?
Dokładnie. Z przodu raz są tablice rejestracyjne, drugim razem są już zasłonięte przez krzaczek. Ja wiem, że to jest droga marka, samochodów takich zbyt wiele może w Szczecinie nie jest, ale trudno by było bez zaświadczenia świadka, że jest to ten sam samochód, udowodnić sprawcy, że istotnie to jego samochód. Ale to są takie już niuanse. Zatem to nie jest tak na skróty, że można tylko mieć zdjęcie i właściwie na tym się rola osoby, która nam takie zdjęcie dostarcza, kończy. Nie. My musimy przeprowadzić czynności wyjaśniające i mamy prawo przesłuchać świadka właśnie ujawnionego wykroczenia, bo on ujawnia to wykroczenie. My mamy udowodnić, że zostało popełnione. I będziemy i korzystamy z tej możliwości, choć oczywiście wykonane zdjęcia są bardzo dużą pomocą dla Straży Miejskiej. No i przede wszystkim to, co już wcześniej było powiedziane, zdjęcie, które trafia do Straży Miejskiej, musi być opisane, to znaczy data, godzina, miejsce popełnionego wykroczenia i taki zapis, jak się znajduje, z danymi osobowymi tylko do informacji Straży Miejskiej, daje nam sygnał, że w razie wątpliwości my będziemy z tej pomocy korzystać. To nie oznacza, że osoba, która nam to zdjęcie wysłała, automatycznie będzie powoływany jako świadek w sądzie. My nie zawsze takie sprawy kończymy skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu. My możemy zakończyć to postępowaniem mandatowym, jeśli całe czynności wyjaśniające będą tak sprawnie przeprowadzone i nie będzie co do tego żadnych wątpliwości, że obwiniony w tym momencie przyzna się do winy niejako i my na tym kończymy.
I obwiniony przyjmie mandat oczywiście, bo jeżeli nie przyjmie
mandatu, to sprawa trafi do sądu. Czyli kończymy na zasadzie, tak, kończymy postępowanie mandatowe. Zatem my musimy mieć dane ewentualnego świadka, który będzie w dalszym ciągu z nami współpracował. Proszę mi wierzyć, ja tutaj powołam się na kazus, który również z bogatego doświadczenia mojego skarżyciela publicznego jest bardzo świeży. Mieliśmy zdjęcia nieprawidłowo zaparkowanego samochodu, który był w kilkunastu konfiguracjach chronologicznie, to znaczy, że z różnymi datami. To wzbudziło bardzo duże podejrzenia przygotowujących wniosek z różnych powodów. Były te zdjęcia obserwowane. Okazało się, że doszło właśnie do nadużyć. Było to samo zdjęcie, tylko datowane tak, jakby wykroczenie było dzień w dzień popełniane przez tą samą osobę. Sprawa ma finał w prokuraturze. W tej chwili za składanie nieprawdy. Przede wszystkim osoba, która współpracuje z nami, jest zawsze i musi być zawsze poinformowana. Zresztą tak samo jak i funkcjonariusz, który kieruje wniosek do sądu i idzie z tym wnioskiem przygotowanym do oskarżyciela, musi na mocy artykułu 233 Kodeksu Karnego być pouczona o zeznawaniu prawdy i podpisanie się pod tym. Proszę mi wierzyć, że takie zdjęcie może, dla Państwa może jest to trudne do pojęcia, ale takie zdjęcie z naszej praktyki wiemy, że może być wykorzystywane w różny sposób. Przy dzisiejszych możliwościach technicznych, Photoshopach, my nie wiemy, jaka jest intencja osoby, która takie zdjęcie do nas wysyła jako anonim i żąda od nas wszczęcia postępowania. My musimy bez żadnych wątpliwości, żeby nie pozostawało żadnych wątpliwości, udowodnić winę ewentualnemu sprawcy wykroczenia.
Czyli mamy jasność, jeżeli wysyłamy zdjęcie do Straży Miejskiej, Straż Miejska potem prosi nas o podanie naszych danych osobowych. Oczywiście do zdjęcia powinniśmy dołączyć opis sytuacyjny, prawda, gdzie to jest. Będziemy wezwani
do Straży Miejskiej. Umieścić to topograficznie, tak.
Proszę powiedzieć, tak. Czy macie Państwo takich społecznych strażników miejskich, którzy właśnie tropią źle zaparkowane pojazdy i regularnie przysyłają Państwu właśnie zgłoszenia źle zaparkowanych pojazdów?
Dziesiątki dziennie. Mamy też kilka takich osób, które robią to bardzo cyklicznie. Chwała im za to, bo trzeba tropić nieprawidłowości.
Oczywiście.
Natomiast te osoby mają już świadomość i są do nas wzywane, żeby złożyć właśnie zeznanie na protokół, żeby zeznać, potwierdzić to swoim podpisem, że jest to prawda. Tak się po prostu musi dziać. No nie ma innej możliwości. To naprawdę mogłoby prowadzić do bardzo poważnych nadużyć, gdyby samo zdjęcie tylko było wystarczające. Żaden sąd by tego nie uznał. No, wniosek by upadł momentalnie.
Wielu z nas właśnie nie chce się tego wysiłku podjąć. Widzimy źle zaparkowane pojazdy, no ale jak sobie myślimy, że będzie trzeba tam przyjechać do tej Straży Miejskiej, a może jeszcze iść do sądu, musimy się liczyć z takimi konsekwencjami, ale większość spraw kończy się jednak w postępowaniu mandatowym, prawda?
Tak. Jeżeli jest dobrze przeprowadzona dokumentacja, mamy wiarygodnego świadka, który właśnie swoje zeznania podpisał. Oczywiście to są dane tylko dla nas, nie dla sprawcy wykroczenia, więc tutaj proszę się tego nie obawiać. To sprawa może się kończyć na etapie postępowania mandatowego i tak się kończy w większości.
Czy strażnicy miejscy
tak?
są elastyczni? Można się umówić na pasującą nam godzinę, dzień, jeżeli jesteśmy wzywani do przedstawienia takich zeznań dotyczących źle zaparkowanego pojazdu?
Jak najbardziej. My jesteśmy nawet gotowi, też usłyszałam to przed chwilą, przeprowadzając tutaj wywiad niejako z moim oskarżycielem publicznym, że mamy taką sytuację, gdzie zgłaszająca nam też pani wykroczenie, które udokumentowała, ma taką sytuację rodzinną, że nie może się pofatygować do straży, ma małe dziecko, nie dysponuje czasem, zatem zaproponowaliśmy, że my się udamy pod dogodne akurat tutaj adres zamieszkania pani i na miejscu spiszemy po prostu pani oświadczenie.
To nawet, proszę bardzo, Straż Miejska może do nas przyjechać, jeżeli zdarzy się taka potrzeba. Pani Anno, no to mamy jasność, bo to są i przepisy, i po prostu praktyka sądowa wskazuje, że jednak to zeznanie świadka jest bardzo, bardzo konieczne. Pomocne. Ale nie zapominajmy o tym, że większość spraw kończy się jednak na postępowaniu mandatowym, bo sprawca złego parkowania raczej chce też uniknąć tego stawania przed sądem i generalnie warto takie właśnie rzeczy zgłaszać. Ja przypomnę, że my na naszej antenie gościliśmy jakiś czas temu jednego z mieszkańców Szczecina, który właśnie w sposób aktywny fotografował, no, dziesiątki już, można by powiedzieć, a może by to poszło już w setki samochodów źle zaparkujących. No i co jakiś czas pojawiał się w Straży Miejskiej, umawiał i w pakiecie zeznawał niejako w kilku sprawach naraz, prawda?
Tak, tak, znamy.
Tak było. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12.44. Na stronie Straży Miejskiej można znaleźć mail, pod który można właśnie wysyłać zdjęcia i opisy źle zaparkowanych pojazdów, również swoje dane osobowe, albo Straż Miejska poprosi nas o te dane i potem możemy się umówić właśnie na to, żeby złożyć zeznania. Nasze dane będą chronione przed sprawcą, o tym też należy pamiętać. W szkołach niektórych protest jeszcze trwa, w innych wygasa. Przypominam, nauczyciele domagają się podwyżek i w tej sprawie zadzwonił jeden z rodziców.
Dzień dobry, nazywam się Andrzej Tomkowski, jestem rodzicem dwójki dzieci, mieszkam w gminie Kołbaskowo. Kto za te dni, co dzieci nie chodzą do szkoły, kto ma odpowiadać? Bo na przykład moja dwójka dzieci poszła do szkoły, nie odbyły się lekcje i dostały nieobecność nieusprawiedliwioną. Jak to jest? Niemożliwe, żeby 95% nauczycieli nagle rozchorowało się. Co to jest? Jakaś nowa odmiana grypy? Dziękuję, do widzenia.
No, tak to jest. Tak to się okazuje, się zdarza, że można się naraz rozchorować i to w skali ogólnopolskiej. A co do tego, że nieusprawiedliwiona nieobecność, aż mi się wierzyć nie chce, proszę udać się do dyrektora szkoły i tę sprawę wyjaśnić, bo to przecież nie z winy dzieci nie odbyły się zajęcia lekcyjne i niczego tutaj dodawać nie trzeba. A teraz wrócimy na chwilę do sprawy autobusów. No, mamy właśnie kwestię tego, że wczoraj informowaliśmy o tym, iż Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego unieważnił przetarg na obsługę linii autobusowych kursujących pomiędzy Szczecinem a gminami Dobra i Kołbaskowem, a także linii nocnych. Powód: wpłynęła tylko jedna oferta, która o 3 miliony złotych przewyższała kwotę, jaką zarząd chce na to przeznaczyć. Będzie nowy przetarg. Na razie te linie właśnie w tej komunikacji Szczecina z gminami ościennymi obsługuje PKS Szczecin, również nocne. No i w tej sprawie telefon.
Dzień dobry. My tutaj dużo mówimy z roku czasu reakcji odnośnie PKS-u i kłopotów z transportem. Natomiast widzę na autobusach szczecińskiego polskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego informacje o proteście, więc czy się przypadkiem też nie szykuje, że nie to, że PKS będzie woził ludzi po dobrej, ale nie daj Boże PKS będzie musiał wozić też ludzi po Szczecinie, bo nikt nie będzie chciał jeździć za stawki, które proponuje ZDIT. Pozdrawiam i do usłyszenia.
Pozdrawiamy. No właśnie, stawki. Rzeczywiście, mam tutaj pismo z Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy Szczecińsko-Polickim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym spółka z o.o. w Policach. Pismo jest skierowane do prezydenta miasta Piotra Krzystka, zatytułowane Protest. Związki zawodowe działające w SPPK protestują przeciwko nierównemu traktowaniu naszej spółki w porównaniu z pozostałymi spółkami komunikacji miejskiej przez gminę miasto Szczecin. 14 stycznia bieżącego roku spółka otrzymała z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego harmonogram płatności na miesiąc styczeń 2019 roku ze stawką dla SPPK za wozo kilometr 5,38 brutto. Spółka od wielu lat miała płacone za usługi przewozowe stawkę 5,74, a tu z zaskoczenia, bez żadnych informacji ani negocjacji, obniża się stawkę do 5,38. Związki zawodowe wyrażają obawę i zaniepokojenie, że naszej spółce nie tylko nie podwyższa się wynagrodzenia. No właśnie, czyżby czekały nas usługi w całym mieście świadczone przez PKS Szczecin? Kto wie, to czas pokaże. Teraz zmieniamy temat. Jest z nami gość, pani dr Joanna Woźnicka, rzecznik prasowy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie przy Unii Lubelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Wróćmy, pani doktor, do tematu, który kilka dni temu zasygnalizował nasz słuchacz.
Dzień dobry, Mirosław ze Szczecina dzwonię. Chodzę na chemię do szpitala na Unii Lubelskiej. Żeby pójść na chemię, muszę być przed 7:00. W rejestracji i muszę się tak zarejestrować, przyjąć do szpitala i dostaję przykład obrączkę na rękę i tak codziennie. Cykle chemii mam 3 dni pod rząd i tak codziennie. Drugiego przykładowo stałem 2 stycznia, 2,5 godziny, żeby się przyjąć do szpitala. Dostaję chemię, wychodzę koło 15, koło 14-15 i na drugi dzień z powrotem to samo. Przyjąć się do szpitala, iść na oddział, pani doktor wypisuje kartę, że byłem w szpitalu i tak to trwa przez 3 dni codziennie. W styczniu miałem już 12 cykli tej chemii. Niech państwo sobie policzą, 2,5 godziny, a tak przeważnie to jest godzinka, półtora. Dziękuję.
Tyle nasz słuchacz. No właśnie, pani doktor Joanna Woźnicka. Czy nie można tego uprościć? Pacjent ma 3-dniowy cykl chemioterapii, przychodzi pierwszego dnia, jest przyjmowany na oddział, no i formalnie jest na tym oddziale, ale może wyjść sobie wieczorem do domu, wrócić następnego dnia już bez całej tej procedury przyjmowania do szpitala. Nie da się tego uprościć?
Panie redaktorze, to nie jest takie proste, że pacjent jest przyjęty do szpitala i wieczorem może sobie wyjść, dlatego że nie ma czegoś jak przepustki. Przepustki funkcjonują jedynie w oddziałach psychiatrycznych. Ale może ja powiem tak ogólnie mniej więcej, jak to w praktyce wygląda. Wiemy, że chemioterapia jest to metoda leczenia polegająca na podaniu pacjentowi cytostatyku, tak, w leczeniu choroby nowotworowej. Dla każdego pacjenta jest opracowany indywidualny schemat leczenia, czyli właściwy dobór leków, określona liczba cykli, te cykle mogą być 3-dniowe, 5-dniowe. Po podaniu leku w trybie dziennym pacjent wraca do domu. W naszym szpitalu odbywa się chemioterapia w trybie dziennym. Jest podawana pacjentom na 22 stanowiskach w tym samym czasie, co pozwala na to, że skorzystać z tego świadczenia może dziennie 35, a czasem nawet 40 pacjentów, tak, w ciągu dnia. Natomiast odnosząc się teraz do wypowiedzi pacjenta, planowo w szpitalu przyjmujemy dziennie około 100 pacjentów. Czasami pacjenci, tak jak i teraz słuchacz, skarżą się na właśnie zbyt długi czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala. Jednak tych czynności administracyjnych, bo to się z tym głównie wiąże, nie unikniemy, ponieważ wynikają one z obowiązujących w naszym kraju przepisów prawnych. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli pacjent jest przyjmowany do szpitala, zakłada mu się dokumentację medyczną, w momencie jego opuszczenia wydawana jest karta informacyjna. Drugim elementem, który też trzeba tutaj podkreślić, są warunki rozliczeń z płatnikiem. Jest to też o tyle istotne, że no, to są pieniądze publiczne i szpital musi właściwie się z nich rozliczyć.
Czyli na zasadach zaznaczonych przez tego płatnika.
Prawem. No oczywiście. Też chodzi, trzecim takim elementem, który możemy wymienić, to jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pacjenta, ale również też nasze. W jaki sposób to, co pan powiedział, pacjent, który wychodzi wieczorem do domu, w jaki sposób my sprawujemy nad tym pacjentem opiekę? Tego pacjenta nie ma w naszej jednostce, tak? Mówiąc o bezpieczeństwie, mam również na myśli to, że zgłaszają się czasami pacjenci tego samego dnia z takim samym imieniem i nazwiskiem. Więc tutaj nie może dojść do błędu. Jedynym takim rozwiązaniem w chwili obecnej na ten czas oczekiwania na przyjęcie pacjenta i to w najbliższym czasie się dokona, jest uruchomienie dodatkowego punktu przyjęć dla pacjentów onkologicznych, w tym również pacjentów zgłaszających się na chemioterapię. Jednak trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli w ciągu dnia rano przyjdzie 30 czy 35 pacjentów na podanie cytostatyku, to mimo wszystko trzeba będzie na przyjęcie niestety poczekać. To rozwiązanie, o którym wspomniałam, ono będzie możliwe, ponieważ szpital od dłuższego czasu planuje uruchomienie stacjonarnego oddziału onkologii klinicznej. Ten oddział przeznaczony będzie dla pacjentów wymagającej stałej opieki medycznej, czy to po podaniu właśnie chemioterapii, dla pacjentów wymagających zastosowania ciągłych wlewów cytostatyków, dla pacjentów z chorobami współistniejącymi, dla osób starszych, bądź też dla pacjentów, którzy mieszkają poza Szczecinem. Ale to prawdopodobnie będzie możliwe dopiero w marcu, w kwietniu bieżącego roku.
W każdym razie taki pacjent jak nasz słuchacz raczej będzie musiał przychodzić codziennie, jeżeli ma właśnie tę chemioterapię w takim cyklu trzydniowym. No i codziennie rano będzie musiał poddać niestety się tej procedurze rejestracyjnej trwającej tak, no maksymalnie 2,5 godziny, czasem krócej, no, ale te formalności muszą być spełnione.
To jest wymienione akurat, że 2 stycznia pacjent musiał tyle czekać. Widocznie tego dnia było tylu pacjentów, no bo każdy dzień nie jest równy drugiemu dniu, tak? Jednego dnia przychodzi mniej pacjentów, drugiego dnia więcej. Ale tyle, co możemy na chwilę obecną zrobić, to tak jak powiedziałam, uruchomimy dodatkowe stanowisko przyjęć wyłącznie dla pacjentów onkologicznych, w tym dla pacjentów, którzy zgłaszają się na chemioterapię. Nie jesteśmy jedynym ośrodkiem, który na takiej zasadzie pracuje. To takie zasady zostały przyjęte we wszystkich ośrodkach, które prowadzą tego typu leczenie.
I jeszcze króciutkie pytanie dotyczące parkingów wokół szpitala. Wiemy, że mamy tam ogromny parking, wydawałoby się, na 300 samochodów tuż przy tej takiej skarpie przy szpitalu przy Unii Lubelskiej. No ale ten parking jest zapchany samochodami. Napisał do nas pan Piotr, że zauważył, że kiedy są wykłady dla studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego czy zajęcia właśnie na terenie szpitala przy Unii Lubelskiej, okoliczne ulice Janickiego, Roztworowskiego, Jackowskiego, plac Norwid są zastawione pojazdami, aż trudno przejechać. Czy państwo byliby w stanie, czy macie takie miejsca, żeby udostępnić dla tych studentów właśnie parkingi wewnętrzne, należące do szpitala na taką kartę magnetyczną wjazdową, czy raczej jest to niemożliwe, bo one są po prostu zajmowane przez lekarzy, personel medyczny muszą być wolne i raczej tutaj musimy apelować do Straży Miejskiej o to, żeby po prostu udrożniła te ulice okoliczne.
No panie redaktorze, no można powiedzieć, że znajdujemy się w centrum miasta. Rozbudować dodatkowych miejsc w żaden sposób nie można. Dzięki inicjatywie i wybudowaniu tego parkingu, o którym pan wspomniał przy skarpie, powstało ponad 320 dodatkowych miejsc parkingowych. Czasami trzeba chwilę poczekać, bo tam jest duży ruch i to się szybko, że tak powiem, rozluźnia. Tak, zależy też, jaka jest pora dnia. Na terenie szpitala mamy owszem miejsca parkingowe i to jest przy Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych, tak samo w miejscu tutaj, gdzie kiedyś znajdowało się stare lądowisko, ale to są parkingi dla pracowników szpitala, tak jak pan powiedział, na kartę magnetyczną. Owszem, kilka miejsc parkingowych udostępniamy wykładowcom, bo jesteśmy przecież szpitalem uniwersyteckim, więc ta dydaktyka była prowadzona i będzie nadal prowadzona. W samym jak gdyby sercu szpitala jest raptem 40 miejsc też dla pracowników, ale tutaj też są uwzględnione miejsca dla osób niepełnosprawnych i tak naprawdę nie widzę możliwości, żeby powstały te nowe miejsca, żeby jeszcze można było je dodatkowo
pani doktor,
udostępniać studentom.
Dziękuję bardzo za te wyjaśnienia. Doktor Janna Różniczka, szpital przy Unii Lubelskiej. To był czas reakcji.